Chciałem dzisiaj usłyszeć na temat posągu ze snu Nebukadnesara. Miałem być kontynuacją miłości, ale Bóg mi powiedział, żebym zostawił, tak poczułem w duchu, żebym zostawił te karteczki w domu, bo bardzo byłem, no chciałem kontynuować to, co było 2 tygodnie temu, o Bożej miłości, o miłości Chrystusa. Ale tej miłości, która jest w nas zaangażowana i dlaczego, i jak to ma być, jak to ma wyglądać, jaka to tożsamość tej miłości jest w człowieku, bo to najbardziej, bo to jedynie od dziecka do starości to potrzebujemy. Kto zatracił miłość, wchodzi w nienawiść, w pretensje. Więc drugi taki był temat miłości. Jak Bóg pozwoli, to może przy Rafale, gdy będzie mnie znów prosił, żebym troszeczkę rozpoczął, zagaję, no to wtedy trochę o tej miłości. Dalszą część tej miłości już naszej, tej, która towarzyszy nam przez całe życie, i w małżeństwie, i do bliźnich, i do wszystkiego, właśnie o tej miłości. Bardzo takie ciekawe były to takie różne miejsca i tematy. To może za tydzień. Dzisiaj miałem wziąć tą karteczkę posąg ze snu Nebukadnesara. Znamy ten sen. On miał kilka snów, ale ten jeden taki wyjątkowy sen. Nie tylko w treści, ale w okolicznościach, które towarzyszyły po tym śnie. Jest to taki jeden przykład, przypadek w Biblii opisany. Nie przeczę, że ich było więcej, bo Jezus Chrystus wszystko wiedział. To, co miało być, to, co było. Tutaj Daniel miał wiedzieć to, co było. Śnił mu się sen i nie powiedział jaki. I dał szansę kapłanom, którzy tam magą tego swojego babilońskiego mocarstwa, żeby mu opowiedzieli ten sen, co mu się śniło. I dali wykład. Więc to jest naprawdę, to tylko może Bóg. No i Daniel, gdy zobaczył, że postanowiona została śmierć tak dla wszystkich doradców tego króla, tych magów, a wśród nich był również jako mędrzec Daniel wraz ze swoimi przyjaciółmi, Sedrachem, Mesachem, Abednego, a Biblia tutaj nam mówi Ananiasza, Miszeasza i Azariasza, bo tamte imiona są od króla Nebukadnesara dane. I Daniel poprosił o czas i dostał ten czas. Miał moc na to, żeby opowiedzieć sen, którego nikt nie znał. Ten sen jest w ten sposób tak wyróżniony wśród wszystkich snów. Tam potem były inne sny. Daniel je słyszał i dał wykład. Ale tu dał taki pierwszy taki dowód, że jest sługą Boga Najwyższego, który potrafi nawet takie tajemnice znać i opowiedzieć i przekazać człowiekowi, który o tym będzie wiedział i ustosunkuje się w komentarzach. To jest przez natchnienie Ducha Świętego. Daniel przyszedł do swoich towarzyszy, opowiedział im o całej sytuacji i zagrożeniu i poprosił ich, aby wybłagali u Boga, jest to Daniela, 2 rozdział, 18 wiersz, u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, aby nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Piękna też modlitwa, która jest opisana Daniela. Ta modlitwa też jest ważna, bo jej nie wiem, czy ja zdążę, bo o tym nie miałem mówić. Ta modlitwa jest piękna. Ona może nam dać przykład i wzór, gdy jesteśmy takim zagrożeniu. No nie przypuszczam, żebyśmy byli aż w takim, jak Daniel z przyjaciółmi, że mieli jutro zginąć. Ale też w takich trudnych sytuacjach, tak nad przepaścią, na krawędzi życia. Jak możemy się modlić wtedy? Jak powinna ta modlitwa brzmieć? Panie Boże, co ja mam teraz zrobić? No tylko Ty mi pozostałeś. No i trochę utyskiwać, narzekać i prosić. Każda modlitwa jest dobra. Nie przeczę, że te modlitwy byłyby złe. Nie. Tylko chciałem, żebyśmy przy tym zwrócili uwagę tuż w domu, żeby teraz nie tracić czasu. Jakimi słowami modlił się Daniel, gdy na nim jednym zawisł los nie wiem ile setek ludzi, no i jego. A miał tyle do pokonania. Jego przyjaciół. Jakimi słowami się modlił? Jak to przyniósł do Boga? Więc ta modlitwa to zostawiam dla nas. To drugi rozdział Daniela od 20 wiersza. No i tutaj potem Daniel opowiedział ten sen. Przyszedł, opowiedział ten sen. Był to sen posągu, olbrzymi posąg. Stał przed tobą królu. Takie miałeś widzenie, 31 wiersz. Wielki był to posąg. Potężny jego blask, straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi, jego ramiona ze srebra, jego brzuch, jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od skóry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie i rozrósł to wiatr. Także nie było po nim śladu. Kamień zaś, który uderzył posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. I taki jest sen, a teraz taki będzie wykład. I tutaj Daniel opowiedział, że teraz masz takie potężne państwo, mocne. Jesteś wielki. Po tobie będzie takie słabsze. Jest to srebro. Będzie takie słabsze. Tamto, co będzie z miedzi, to będzie ogarniało całą ziemię. 39 wiersz. Czwarte królestwo po nim będzie jak żelazo. Twarde, mocne. Wszystko kruszy i łamie. Jak żelazo kruszy, tak ono wszystko skruszy i zdruzgocze. To nie ta wartość, jak złoto, srebro, miedź, ale żelazo, które daje siłę utrzymania władzy w sposób brutalny, silny, z dyscypliną wyrażoną przez władcę, niekoniecznie sprawiedliwości. Jest to najgorsza władza, która nie ma sprawiedliwości, litości. Jest to potężna władza. I ta władza kończy się. Tą władzą się skończy. Wtedy był taki jakiś czas, srebro, najpierw złoto, po srebrze była miedź. Coś było takie jeszcze i dostojne, i przyjemne. Ale potem przeszło to żelazo. Ale ktoś przez nieuwagę zmieszał to z gliną, to żelazo. Także to, co było u góry z żelaza, później, gdy były już palce u nóg, później to były po części z żelaza, po części z gliny. Znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. 42 wiersz. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, ziemią, znaczy zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. 44 wiersz jest włożony w sam środek tego tłumaczenia. A tutaj mówi o królestwie, które będzie niezniszczalne przez żadne wieki. Żaden czas nie spowoduje zmiany w tym królestwie. Choć chociażby ze złota na srebro, ze srebra na miedź, z miedzi na żelazo, z żelaza na żelazo z gliną. Będzie trwałe. Tak to pisze, za dni tych królów, król niebios stworzy królestwo. Odrębne królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, ale samo stoi się na wieki. To jest takie proroctwo. W 44 wierszu. Do wszystkiego. My dlatego tutaj mamy też i odnośniki, też i do Ewangelii Łukasza. Jakie to jest Królestwo Boże, które jest z mocy Bożej, którego wszelkie przeciwności piekielne nie będą mogły zmóc. Śmierć go nie zniszczy. Będzie wieczne i niewzruszone. Jeszcze będziemy czytali apostoła Pawła, który na ten temat pisze. To będzie coś, co jest stabilne i nie ulegnie temu wzruszeniu, zniszczeniu. No i ten kamień, który się oderwał bez udziału rąk. Zupełny przypadek. Oderwał się jakiś kamień, nabrał prędkości z góry i rozbił ten cały posąg. No i wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Syn jest prawdziwy i wykład jest pewny. No i tutaj potem nastąpiło taka pokuta. Króla padł na swoją twarz, oddał cześć Danielowi i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmu i kadzidlane. Daniel zawsze mówił, że Panem jest Bóg, Bóg królów wszystkiego. Ten go obdarzył stanowiskami, a Daniel by prosił, aby te stanowiska, które dotyczyły pracy poza stolicą, tam gdzie jest król, aby dał to dla jego przyjaciół Sedracha, Mesacha, Abednego, a sam pozostał na dworze królewskim. Tak kończył potrzeby sobie, dlatego to wypełniał, aby być go tego króla, potem był niejednokrotnie też i potrzebny. Sam był mędrcem i ponad wszystkimi magami babilońskimi. To jest ten posług. To nie jest sen dla Nebuchadnezara. To był sen dla niego, jako dla człowieka, o którym czytamy, że potem padł w pychę. O tym drzewie, co był sen, a potem padł w pychę. Odszedł, był wyrzucony, upokorzony. Żył poza pałacem, w dziczy. Paznokcie mu wyrosły jak szpony. 4 rozdział. Aż uznał, że tylko Bóg jest Bogiem. Taką miał wielką pychę w sobie ten człowiek. Że musiał przez takie coś przejść. No wyjątkowy król. Nebukadnesar w innym tłumaczeniu jeszcze w starych ksiąg biblijnych Nabuchodonozor, bardzo mi się podoba Nabuchodonozor niż Nebukadnesar. Jakieś inne tłumaczenie nazwisko. To jest ten posług. Przypadkowy kamień. Teraz tu chodzi o nas. Nasze życie to jest taki posług. Albo to jest posług przez Boga uczyniony. Jesteśmy ubrani w Bożą zbroję. Jest ta zbroja opisana od początku człowieka, tej górnej części, aż do samych stóp, do tego obuwia. Jest to postać Bożego sługi i żołnierza, Bożej armii. Jest taki posąg w naszym życiu. Ten posąg potrzebny jest. Czytamy na ten temat w Efezjan. Weźmijcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie też, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, aby być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźmijcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, który jest Słowo Boże. Jest to Efezjan 6 rozdział, do 13 wiersza. Wcześniej jest napisane: umacniajcie się, 10 wiersz, bracia, Panu i w potężnej mocy Jego. To jest całkowicie, to jest coś zupełnie odrębnego. Tej zbroi nie można mieć ubranej, gdy jest się takim królem samego siebie, panem siebie i gdy wypełnia nas dycha. To musi być pokora, uniżenie. Umacnianie się w Panu. Nie w sobie, tylko w Bogu umacnianie się. To nie jest tylko takie kilka słów. Umacniajcie się w Panu. Po prostu tutaj nie ma mowy zupełnie o nas i w Jego potężnej mocy, a nie w naszej sile. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, przed takim kamieniem, który się oderwie bez udziału rąk. Zupełny przypadek. Gdyż bój to czyny nie z krwią i z ciałem, lecz z ziemskimi władzami i ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. 18 wiersz: każdej modlitwie i prośbie zanoście z każdym czasie modlę w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością błagania za wszystkich świętych. Za wszystkich nas, jeden drugiego. Gdy ktoś się znajduje w mojej modlitwie i są słowa Jego imienia, On jest święty. Bo przecież za Nimi mamy się modlić. Modlę się o wierzących, o braci, o siostry, są świętymi. To są święci, którzy wypełniają całe moje życie. To ta rodzina, z którą będę spędzał wieczność. I modlę się, aby taki kamień się nie znalazł, który by zgruchotał mnie i czegokolwiek z nas, ale Bóg nas uchroni. I mocą ku temu jest modlitwa i prośba o każdym czasie. To kiedyś tak pomyślałem, że jak można o każdym czasie? To już w tym miejscu nie można się logicznie zgodzić. Dopiero później, gdy wypełnił mnie Duch Święty, zobaczyłem, że ta modlitwa jest po prostu we mnie. Ona ciągle emanuje, ciągle bulgota, jak z tego naczynia żywa woda, że to naczynie się przepełnia, ta woda płynie. Jezus powiedział do Samarytanki: ona nigdy u Ciebie się nie skończy. Weź tą żywą wodę, a zobaczysz. Zobaczyłem, to się tak dzieje. I czasami ciało musi, język albo myśli tylko wypowiadać, ale też to się wszystko dzieje. To tak czuję, jak to wszystko ze mną idzie, to jest, to mnie wypełnia. O każdym czasie modlę i z całą tak z tą czynnością, wytrwałością, błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, pisze Paweł do Efezów, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czyni ci winienem. To jest ten posług. Teraz zobaczmy. Apostoł Paweł też w Koryntach pisze, w jaki sposób możemy też budować tą budowlę naszą. Czy z drogich kamieni, z żelaza, ze złota, z gliny, siana. I przyjdzie ogień pański. Wypełni tą budowlę swoim żarem i wtedy się to, co ostanie, to ma wartość. Bo to jest Bóg mocy. Nic, co jest naszego i cielesnego, nie może się przed nim ostać. Wtedy co się ostanie? I tam pisze, że gdyby się nie ostało, a jesteś wierny, a po prostu nieudolny w tym, to poniesie szkodę, ale będzie zachowany. Dlatego, że nie straciłeś ufności do Boga i poregania, tylko po prostu stałeś z Bogu i ciągle nie byłeś przygotowany, żeby coś porządnego uczynić. To jest taka strata. Trzeba się mobilizować, o to czujno szukać, wsparcie. Trzeba dbać, bo bój to czyny nie z krwią i ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami. To jest ta budowla. Ta budowla może być ze złota. Górna część, głowa, być może z szyją, cała władza złota, potem było srebro, tam ciszę, że piersi i ramiona, srebra, brzuch, tu do pasa było z miedzi, potem było z żelaza, a później dolna część nóg zmieszana z gliną, z ziemią. To jest słowo, które do nas wiele przemawia. Możemy dobrze rozpocząć swoje życie z Bogiem. Możemy przyjąć wszystko. Chrzest, działanie, taką ekspresję całego świadectwa, wszystkiego. Potem coś może być już troszeczkę mniej wartościowe w jakimś czasie. Potem coraz mniej. Potem już takie pospolite, ale twarde i mocne. Ale wtedy jesteśmy bardziej surowi dla innych. Nasz charakter już nie jest taki delikatny. I to można zobaczyć w człowieku. Całą jego, tak te królestwa się zmieniały, tak samo te etapy życia człowieka. Na samym końcu coś przychodzi. Że nagle brakuje czujności. Ta forma zmiany złota w coraz słabszy materiał i tańszy powoduje na końcu brak czujności i dbamy tylko o formę, żeby był wygląd tych nóg, tych palców, tej stopy, o całą formę, ale w sumie tego nie widać tak bardzo jak to, co u góry. Tą głowę piękną, postawę całą. Błyszczy się ten materiał złoty, srebrny i z miedzi. Bo to bardziej widać. Pisze, że wiara musi być do końca. Kto wytrwa do końca. Koniec musi być najważniejszy. To właśnie o ten koniec, gdy przyszedł Jezus Chrystus, przekonywał wszystkim, ja jestem kamieniem węgielnym. Jestem skałą, jestem podstawą, jestem opoką. Na tym zakładajcie fundament. Kopcie tak głęboko, aby była opoka. Tam zadbajmy o to, aby stać. A jakieś przyjdzie takie... Bo to się człowiek przyzwyczaja. I nagle przychodzi takie nieostrożność. Tyle żeśmy trudu dali sobie na ten początek ze złota i potem tak dalej, że ten na samym końcu, a dobra, to już będzie, to już tam na dole, to nie widać. Nie można się zmieszać żelazo z gliną. To jest forma jakaś, gdy jest mokre, przylgnie, potem zaschnie i to się trzyma. I ten posąg stoi. Ale wtedy wystarczy nieduży kamień, aby to rozbić, aby to upadło. A im wyższy jest ten posąg, tym więcej się rozleci w kawałki. Jezus jest skałą, fundamentem apostołów, są apostołowie. Kamieniem węgielnym jest Chrystus. Efezjan, 2:20 przeczytam. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. O takiej skale, kiedyś pytałem, czy to jest znane z psalmu 18. Pan skałą i twierdzą, wybawienie moim, Bóg moją opoką, na której polegać chcę. Tarczą moją robię zbawienia mego, baronią moją jest, wołam, niech będzie pochwalony Pan. Taka pieśń już od wielu lat, na 70 lat znana jeszcze w Betlejem. To jest właśnie psalm 18, trzeci wiersz. Pan, skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg moją opoką, na której polegam. Tarczą moją, rokiem zbawienia mego, baroną moją, wołam, niech będzie Pan pochwalony. I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. Chociaż ogarnęły mnie fale śmierci, zdrowienie zagłady zatrwożyły mnie, wierzami otchłani otoczyły mnie, pochwyciły mnie siła śmierci. Niedoli mojej wzywałem Pana, wołałem o pomoc do Boga mego, z przybytku swego usłyszał głos mój, wołanie moje doszło do uszu jego. Ziemia zadrżała, zatrzęsła się, a posady gór się zachwiały, zadrżały, bo rozgniewał się, buchnął gniew. I Bóg to uczynił. I tak właśnie o tym, jak to się zaczęło, to się wszystko stało, to przeczytamy z Hebrajczyków, 12 rozdział. Zaczniało, zaczął z ziemią, wszystkim zacząć, stanął w obronie tego, co jest święte. Tutaj jest właśnie napisane 26. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemię, zapowiedział teraz, mówiąc jeszcze raz, wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. To jest to królestwo, 44 wiersz z Daniela, 2 rozdział. To jest to królestwo, którego nic nie wstrząśnie. Właśnie ono, wszystko dookoła będzie wstrząśnięte i to królestwo też będzie narażone, ale z żadnych skutków złych nie odniesie, ponieważ to, co jest stworzone, aby uległo wstrząsowi, ulegnie, ostanie się tylko to, co jest Boże. Przeto okażmy się wdzięczni my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone, właśnie to Królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Ogień przychodzi, wypali. Ogień przyjdzie, spali całą ziemię. Takie znamy proroctwo. Boże, to się stanie. Ogniem spalone będzie. Bóg jest ogniem strawiącym. Wstrząśnie. Rozleci się ziemia w kawałki. Bóg wstrząśnie całym niebem. Wszystko zostanie zniszczone. W niepamięć. Oddalone. I Bóg uczyni wszystko nowe. Tam, gdzie wcześniej nie było grzechu. Tam, gdzie nie było zdrady zdrady diabła i zdrady Ewy i Adama. Wszystko będzie nowe i święte, niebo i ziemia. I to się stanie. W podawieniu czytamy, że Bóg teraz się pojawił w tym niebie i w tej ziemi, wszystko by musiało pierzchnąć. Ponieważ zło, które zapanowało, zgorszenie, które przyszło, tak potrafiło zmieszać tą ziemią, tą gliną, to, co jest wartościowe, że to jest takie kruche, że rozleci się w kawałki. Boża świętość jest niewzruszona, jest zachowana i bezpieczna. Bóg się nie zmazał na jakimkolwiek grzechu na tej ziemi. Uczynił to Jezus Chrystus, Mesjasz. Jezus przyszedł, aby to uczynić. Duch Święty, aby być w sercach ludzi wierzących, aby czynić pocieszenie, wzmocnienie, abyśmy nie ulegli tym wstrząsom, abyśmy się nie bali tego, co nas otacza, abyśmy wszystko umieli powierzyć Bogu. Powierzyć Bogu jest zwycięstwo w Bogu, gdy nie zaufać je w cichości. Powierzymy, ufność pokładać będziemy. Cała Biblia o tym mówi. To wtedy nie dopuścimy do tego, abyśmy byli wśród tych, którzy ulegną wstrząsowi. To jest ta góra tutaj, to jest piękne, stare, nowe przymierze, jak to było z Mojżeszem, jak to jest potem, że podeszliśmy do góry z Syjon, do miasta Boga Żywego. Nie do tej zwykłej góry, gdzie Mojżesz był, a i tam wszystko się trzęsło i paliło do płonącego ognia, w roku ciemności, burzy, 18 wiersz, 12 rozdział Hebrajczyków. My do takiej góry żeśmy nie podeszli. Ani do dźwięku trąb, głośnych słów, do tamtego nakazu, żeśmy nie podnieśli. Nie podeszli. Tam Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący, ale myśmy podeszli do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odwróciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszedł kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten głos wstrząsi, wszystko zmieni, ale nie ulegnie wzruszeniu, zniszczeniu Królestwo Niebieskie Boże, Królestwo, które jest w nas, z którym nas połączy. Co to powoduje, że my nagle mamy, ja nie mogę powiedzieć, że my nagle mamy. Co powoduje, że nagle pojawia się ziemia, glina w połączeniu z metalem, co nie ma żadnej wartości siły? Co powoduje? W takim momencie, kiedy już jest najmniejsza czujność, kiedyś wyjechałem z Gdańska z rodziną do Krakowa, z Gdyni, jeszcze dalej 660 km do Krakowa. To Bóg tak przemówił w Duchu Świętym do mnie w Gdyni, gdy mieliśmy wyjeżdżać. Wiem, że będziesz uważał całą drogę, ale przestaniesz uważać, jak będziesz blisko domu. Jak ja się tam wtedy powiedziałem, Boże, co się stanie? Uważaj, jak nie będziesz bliżej domu, tym bardziej dobrze. Tak samo z tym posągiem. Im to jest tak dalej niezauważalne i później, po długim czasie, już takie już koniec tej budowy, tego posągu, to tak, żeby szybko. Tak samo jest tą drogą. I pamiętam, myśmy byli na wysokości Białego Kościoła, to jest na trasie Olkusz-Kraków, tak do Szyc się zjeżdża, na takiej górce, gdzie widać Kraków, to było ciemno, ale wtedy nie było widać Krakowa. Była taka mgła, taki moment mgły, nie była mgła na całej trasie, taki moment. Zaczął się w Białym Kościele przed Wielką Wsią. Taka mgła. Ja wtedy przypomniałem sobie tak, jakby mnie coś tak stuknęło w głowę. Zwolniłem i chociaż tam było 50, zrobiłem jeszcze mniej. I nagle na pasach zobaczyłem przed sobą szaro ubranego człowieka, który szedł do tej restauracji Białego Kościół, co tam stoi. No bym go rozczaskał. Ja zobaczyłem te dżinsy, tą kurtkę ciemną, no tylko lekkie przehamowanie, rodzina nic nie zauważyła. Mówię, proszę, tak blisko domu. Potem już powrót podjechaliśmy ze spokojnie do domu, potem ogólnie było, żeby zjechali w dolinę. Jakieś, nie wiem, co to była, jakaś dziwna w tym miejscu. Jak Bóg uprzedza nas, jak Bóg daje słowo. Jak posłuszeństwo jest od początku głowy, gdzie jest złota, ono musi trwać do końca. Abyśmy nie pozwolili zmieszać z ziemią i z gliną to, co budujemy, to, co Bóg buduje w nas. To posłuszeństwo musi być szczególnie na starość jeszcze bardziej. Bo człowiek już myśli sobie, teraz jak starego wróbla na plemy się nie zbawi, ja już tyle wiem i doświadczyłem. Jak wtedy jest potrzebne posłuszeństwo, ta pokora, uniżenie, świeże, nowe spojrzenie jak dziecka. Bo mamy być jak dzieci. No i chciałem zakończyć właśnie tym słowem, jak możemy to wszystko sobie popsuć. Taką nieuwagą. Wiadomo, że są okoliczności cielesne, zwykłe, ludzkie. Obyczajowe. Sąsiedzkie. Można pofolgować sobie w żartach, które zmieniają się coraz bardziej w takie siarczyste, wulgarne nawet. Nawet najpierw troszeczkę, a potem coraz więcej. To może być i tutaj też brak czujności. Potem się pogarda pojawi, potem takie zniechęcenie do innych. Czyli będzie miłość słabła. Ale tutaj bardziej ostrzej pisze apostoł Paweł do Koryntian. To wspomniałem wcześniej, Koryntian, list do Koryntian. Bardziej ostrzej. I chyba na tym trzeba zwrócić uwagę. Bardzo czułem to, aby to czytać. To już dzisiaj rano tak dałem od razu. 2 Koryntian, 6 rozdział, 14 wiersz poniżej. Mamy różnych ludzi i rodziny i różne sprawy. I przestroga taka jest Boża. Uważaj, budowałeś całe życie bardzo sumiennie i ładnie. Wydałeś dużo pieniędzy na to. Budowałeś wspaniale. To, co najbardziej widać, to jest takie ze złota. Potem też są te materiały drogie, ale już troszkę tańsze, ale widać. To się błyszczy, to jest piękne. Ale teraz uważaj. Nie chodźcie w obcymiarzy z niewiernymi. Co znaczy chodzić o przyjaźń z wiernymi? Zgadzać się i pozwalać w sobie. Bo jemu możemy tylko świadectwo dać wzór swojego życia. Ale nie może być w naszym sercu kompromisu. Nie możemy się z tym zgadzać. Nie możemy formułować. Nie możemy się tego przyzwyczaić. Nie może to się stać dla nas obojętne. To ma nas mierzić, jak Boga mierzi wszelka pycha, butność, grzech. To wszystko jest wstrętne, bo się odwraca. Tak musi to w nas być. Nie chodźcie w obcymiarz z niewiernymi. Oni mogą chodzić, ale mamy jarzmo Jezusa Chrystusa. Ciche, pokorne serce. Weźcie moje jarzmo. Na właściwym karku ono jest bardzo przyjemne. Lekkie i miłe, powiedział Jezus. Ale gdy wchodzi grzech, gdy wchodzi ziemia, kamień, gdy wchodzą glina, to nas tutaj uwiera jak kamyczek w bucie. Ale tak, jeżeli mamy to na Bożym karku, na tej szyi, którą Bóg konstruuje, daje nam i trzyma na swojej dłoni, ono jest bardzo przyjemne i miłe. Nie chodźcie po przymiarze, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakąż społeczność między świątynią a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Balialem, albo co za działa wierzący z niewierzącym. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich, będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. I kolejny wiersz. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się z wszelkich zmazy ciała i ducha, dopełniając świętokrwiłości swojej w bojaźni Bożej. O tą bojaźń to właśnie jest walka diabła, abyśmy tej bojaźni nie mieli, tylko zaczynali już traktować Boga jako mojego przyjaciela, kolegę, sługę, który mnie wyleczy, uzdrowi, da, pomoże, zachowa. On ma dużo miłości. Zaczyna brakować bojaźni. Chciałem zapytać Izajasza, gdy jest mowa o Jezusie Chrystusie, bodajże 9 rozdział, 11 chyba rozdział. W czym miał Jezus upodobanie w tych wszystkich, w tych znamionach, które dostał od Boga w duchu mądrości wszystkiego? W czym miał Jezus upodobanie? To właśnie pisze. To. W tym miał upodobanie. Żeby stać, by bojaźń Boża nie uchodziła z nas nigdy. Żebyśmy nie wpadali w pychę i w rutynę. Ja już tyle znam, tyle poznałem. Cóż może mi się stać? Miał upodobanie w duchu bojaźni. Jezus. Najwyższe imię, Emanuel, Książę Pokoju. Ojciec Odwieczny, Bóg Wszechmocny. Nieupodobania bojaźni. Jeżeli zaczynamy mieć upodobanie w mocy, to na pewno jesteśmy już zwiedzeni. Nie może nas zachwycać Boża moc. Możemy być tylko wdzięczni i radości. Zachwycać nas powinien w swojej miłości i łaskawości, żebyśmy byli czyści dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Krew Jezusa Chrystusa powinien nas zachwycać. Jego miłość. Bo moc i inne rzeczy, one po prostu są jak powietrze. Wypełnia cały świat. To się po prostu dzieje. Rosną kwiaty, budzą się. Mróz to zniszczy, a to na nowo, na wiosnę od nowa żyje. To jest Boża moc. Boże działanie. To nic dziwnego. Dlatego Jezus powiedział, że ci, którzy będą się chwalili, że na Jego ulicach jako siłę i w moim imieniu czynili cuda i mieli języki i byli wypełnieni Duchem Świętym, a ja im powiem, ja was nigdy nie znałem, bo wyście tylko temu służyli i tego, żeście chcieli, a nie mnie i mojej krwi, która by was oczyściła, która dała wam nogi, abyście stali, aby żaden kamień was nie zdruzgotał. Tak, Boże, bojaźń. W tym trzeba stać. Nie pozwolić, abyśmy się złączyli z jarzmem. Mamy tylko jedno jarzmo. Z Jezusem Chrystusem. Jeden jest fundament apostolski. Przetrwali do końca, ginąc śmiercią męczeńską. Prawie wszyscy. Jest Jezus skała, do której trzeba się dokopać. Gdy przychodzą burze, a świat jest takim piaskiem, takim niczym, fajny, twardy, ciężki, pod spodem kopiemy, jest taki mokry, twardy, przychodzi fala, przychodzi burza, przychodzi woda, wszystko rozmyje, tego piachu nie ma. Jakby dom stał na tym piachu, by się rozleciał kawałki. Jezus jest skała. Do Niego mamy kopać. Wtedy budować. To są prawa budowlane Boże, których nie można zmieniać. A do tego nas prowadzi bojaźń Pańska, bojaźń Boża, święta miłość. Byśmy to zachowali do końca. Abyśmy byli obudzić właśnie tą gotowość służenia, głoszenia Ewangelii. A diabeł by tam chciał dać swój piasek, swoją glinę. Podmienić materiał, uszczuplić wartość i siłę materialne, abyśmy byli w tym słabi. Aby to, co jest mocne i wielkie i silne, żeby upadło. Bóg nas zbudował od początku na swój obraz. Dał nam nowe życie. Stworzył nas do uczestnictwa w niebie. Pilnujmy się, abyśmy nie zatracili bojaźni Bożej. Abyśmy zadbali o koniec. Jak Biblia pisze, nie początek zbawia, ale koniec. I módlmy się o siebie. Tak czytaliśmy, powierzajmy się w modlitwach i prośbach. To jest moc i siła. Diabeł wtedy ucieka. Jego wtedy nie ma. Przestaje nam przeszkadzać. Bo to modlitwa jest do Boga Wszechmogącego. Ona przebija wszelkie chmury przeciwności. I dochodzi, jak czytaliśmy 18 psalm, to co śpiewałem, 18 psalm. Wołałem w jego i usłyszał mój głos, stąpił i uratował. Nie zachwiejemy się. I na pewno nie stracimy w Bogu naszego cudownego orędownika w Jezusie Chrystusie, który uczy naszej wiary. Amen.